Chciałbym wrócić do drugiego rozdziału od 25 do 30 wersetu. List do Filipian, drugi rozdział od 25 do 30 wersetu czytamy tak. Uznałem jednak za rzecz konieczną posłać do was Epafrodyta, brata, współpracownika i współbojownika mego, a waszego wysłannika i sługę w potrzebie mojej. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, że iż zachorował. Bo rzeczywiście chorował tak, że był bliski śmierci. Ale Bóg zmiłował się nad nim, a nie tylko nad nim, lecz nade mną, abym nie miał smutku za smutkiem. Dlatego tym śpieszniej posłałem go, abyście wy ujrzawszy go uradowali się znowu, a ja żebym miał mniej smutku. Przyjmijcie go więc w Panu z wielką radością i miejcie takich ludzi w poszanowaniu. Dlatego, że dla sprawy Chrystusa był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Apostoł Paweł znajduje się w więzieniu. Jest to pierwsze aresztowanie Pawła. Siedzi w takim areszcie domowym w Rzymie. I Filipianie, kiedy dowiedzieli się, że Paweł jest w Rzymie, znajduje się w tym więzieniu, postanowili wysłać do niego Epafrodyta, aby pomógł Pawłowi w potrzebie i zaniósł mu też wsparcie finansowe. Prawdopodobnie też wspierał go ciężką pracą, dlatego też zachorował, bo gdyby został Filipi w otoczeniu Morza Śródziemnego, ciepła, pewnie by nie zachorował i nie byłoby tej sytuacji, kiedy prawie że umarł. Pewnie załapał jakąś infekcję, która prawie doprowadziła go do śmierci. I Paweł, kiedy dowiedział się, że Filipianom zrobiło się jakby przykro z powodu Epafrodyta, postanowił odesłać go z powrotem do Filipii. Zresztą zgodnie z pragnieniem samego Epafrodyta w 26. Bo zaiste tęsknił do was wszystkich i bardzo się smucił, dlatego że słyszeliście, iż zachorował. A 27 mówi, że był bliski śmierci. Zwraca naszą uwagę w sposób, w jaki Paweł przedstawia Epafrodyta. W jaki sposób go opisuje. Odnosi się do niego bardzo osobiście. Nazywając go bratem, współpracownikiem, współbojownikiem. I kończy wezwaniem, aby szanowali go i brali z niego wzór. Na szczególną uwagę zwróćmy swój wzrok na werset 30. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć. Paweł mówi, że Epafrodyt naraził swoje życie, że nie zważał na swoje życie po to, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi usłużyć, pisze Paweł. Słowo tutaj użyte usłużyć zazwyczaj się tłumaczy jako nabożeństwo. Dlatego, że dla sprawy Chrystusa był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym wy nie mogliście mi odprawić nabożeństwo. Nie wiem jak prawidłowo, ale to słowo usłużyć zazwyczaj jest tłumaczone jako nabożeństwo. Tutaj zostało użyte usłużyć. Jako ludzie zachodu bardzo spłaszczamy pewne wyrazy. Nasz język jest językiem prawniczym. Dość często bardzo zdawkowo na jakieś pytania odpowiadamy tak, nie, bez takiego rozbudowania. Język wschodu jest zupełnie inny. Kiedy słyszałem taką anegdotę, że na Bliskim Wschodzie, prawdopodobnie w Egipcie czy gdzieś tam, Arab prowadził wypożyczalnię wielbłądów i też Europejczyk, który zamieszkał tam, postanowił sobie otworzyć swój prywatny biznes i też wynajmował wielbłądy. I pewien turysta przychodzi do tego Europejczyka i pyta się, czy ten wielbłąd trzęsie. Jaką odpowiedź słyszy? Nie. I koniec odpowiedzi. Znowu, kiedy poszedł do Araba i spytał się, czy ten wielbłąd trzęsie, to usłyszał zupełnie inną odpowiedź. Arab powiedział, mówi, panie, gdybyś wziął pan ziarno fasoli, położył na grzbiecie wielbłąda, wziął wielbłąda za uzdę i przebiegł się z nim kilometr, to gwarantuję panu, że to ziarno z tego garba nie spadnie. Zupełnie inaczej brzmi. I to samo jest... Język Biblii to jest język wschodu. Dość często te słowa czy w Grece, czy mają o wiele bogatsze znaczenie niż my, kiedy tłumaczymy. Bo tak jak mówiłem, że to słowo jest usłużyć tłumaczone jako nabożeństwo. Ale jaki jest sens wypowiedzi Pawła o tym, że Epafrodyt naraził swoje życie, aby odprawić nabożeństwo, którego nie mogli odprawić Filipianie? W ostatnich latach słyszę, jest dużo dyskusji na temat istoty chrześcijańskiego nabożeństwa. Zdania są bardzo podzielone. Jedni uważają, że trzeba więcej liturgii wprowadzić do nabożeństwa, ale i są tacy, którzy mówią, nie, trzeba jak najbardziej ograniczać liturgię w trakcie nabożeństwa. Dla jednych modlitwa uwielbienia oznacza granie na organach i tylko na organach. Inni uważają, że granie na gitarze i syntezatorach to jest to. Jedni akceptują śpiew wyłącznie podniosłych hymnów sprzed co najmniej 100 lat. Nowoczesne pieśni to dla nich jest nie tak. Ale inni z kolei uważają, że ożywcze i duchowe jest śpiewanie pieśni nie starszych niż powiedzmy 20 lat. Bo jak już mają więcej niż 20 lat, to już są skostniałe, są nieduchowe i w nich nie ma nic ożywczego. Na pytanie o naturę nabożeństwa, czy o naturę uwielbienia, jedni zazwyczaj odpowiadają wersetami z 1 Koryntian 12 i 14 rozdziału. Inni powołują się na Dawida, zwolennicy chórów na nabożeństwie powołują się, że Dawid ustanowił chóry i to jest dla nas przykładem, bo to jest zapisane w Biblii, więc na nabożeństwie, tak jak w świątyni były chóry, to także na nabożeństwie powinny być tylko chóry. Jeszcze inni cytują wersety o Wieczerzy Pańskiej jako o takim podniosłym śpiewie. Ale są i tacy, którzy skupiają się na odnajdywaniu w Nowym Testamencie urywków hymnów, które były śpiewane w pierwszym kościele. I uważają, że to powinno się śpiewać na nabożeństwie. Jeszcze inni, między innymi idąc za Purytanami, uważają, że na nabożeństwie powinno się śpiewać tylko psalmy. Dla wielu z nas modlitwa uwielbienia to część nabożeństwa przed kazaniem, które na pewno nie jest uwielbieniem. Kazanie nie jest uwielbieniem, dla co po niektórych. Stąd też rozdzielenie funkcji lidera uwielbienia i kaznodziei. Lider uwielbienia nie wygłasza kazań, kaznodzieja nie prowadzi uwielbienia. Chociaż czasami zdarza się szybciej chyba, że lider uwielbienia powie kazanie, niż kaznodzieja poprowadzi uwielbienie. David Peterson, zachodni taki biblista, w swojej książce o uwielbieniu pisze, że w Starym Przymierzu uwielbienie oraz związane z nim słownictwo, ofiara, modlitwa, adoracja, uwielbienie, służba, kapłan odnosi się przede wszystkim do przybytku, a później dopiero do świątyni. Z kolei w Nowym Przymierzu terminologia uwielbienia nie jest tak ograniczona. Bo cechą charakterystyczną uwielbienia w Nowym Przymierzu, czyli dzisiejszego Kościoła, dotyczy wszystkich aspektów naszego życia. Wyraźnie to widać w Rzymian, 12 rozdziale, 1 i 2 werset. List Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 1 i 2 werset. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza, a nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Wzywam was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu. W Nowym Testamencie wszyscy szczerze wierzący są królewskim kapłaństwem. Jesteście królewskim kapłaństwem. Nie jesteście jakiegoś pośredniego rodu. Ale Boże Słowo mówi, że jesteśmy królewskim kapłaństwem. I Pan Jezus nauczał, że uwielbienie nie jest związane z wykonywaniem pewnych religijnych rytuałów. Że to nie jest związane, uwielbienie nie jest związane z jakimś konkretnym miejscem. Na przykład ze świątynią w Jerozolimie. Albo w Samarii na górze Ebal i Gerazim, o czym możemy czytać w Jana w 4 rozdziale. Jezus mówi, że Bóg szuka tych, którzy będą Mu oddawać cześć w duchu i prawdzie. Jana 4 rozdział, wersety 23-24. Bo te wersety, jak inne fragmenty Nowego Testamentu, wiążą uwielbienie z całym życiem człowieka. Nie jest tylko z jakąś jedną dziedziną, ale z całym życiem człowieka, bez względu na miejsce jego przebywania. To, co mówiłem przy tym psalmie 150, czy jest miejsce, gdzie nie mógłbym uwielbić Boga? Przecież psalm 139 mówi, że człowiek nigdzie się nie ukryje przed Bogiem. Nigdzie nie ma takiego miejsca, gdzie Bóg by nie znalazł człowieka. Uwielbienie jest ustawicznym ofiarowaniem Bogu swojego życia. To, co Paweł przed chwilą czytałem w liście do Rzymian, mówi: oddawajcie swoje ciała na ofiarę miłą Bogu. Także nasze życie, uwielbienie jest ustawicznym ofiarowaniem Bogu swojego życia, czasu, sił, zamysłów i posiadanych zasobów. Jest całkowitym skupieniem się na Bogu. Nie na czym innym. Nie na rzeczach, które Bóg robi. Bo to są rzeczy pochodne. Kiedy uzdrawia, kiedy zbawia, kiedy podnosi człowieka z doliny cienia, czyli kiedy przechodzi przez ciężki czas. Ale one wynikają z naszego skupienia się tylko na Bogu, na Nim. A nie na tym, co Bóg robi. Jest... Chrześcijanin nigdy nie przestaje, można powiedzieć, w pewnym sensie uwielbiać swojego Boga. Bo jeżeli całym życiem mam Go wielbić, czyli wszystkim, co robię, wszystkim, czym jestem, to tak naprawdę nie przestaję nigdy Go uwielbiać. Świadomie wierzący nie powinien mówić, że idzie na nabożeństwo, aby uwielbić Boga, jeśli nie robił tego w przeciągu tygodnia w swojej prywatnej komorze. Bo jeśli przychodzisz na nabożeństwo, w ten niedzielny poranek, tylko dlatego, że uważasz, że twoim głównym zadaniem jest wypełnienie obowiązku uwielbienia Boga, to bym powiedział, że jest trochę coś nie tak. Jeśli to robisz tylko w niedzielę na porannym nabożeństwie. Bo to, co już mówiłem, uwielbienie obejmuje całe życie chrześcijańskie. Nie ma tak, że w tygodniu żyję jak chcę, a w niedzielę idę do kościoła i uwielbiam Boga, będę uwielbiać Boga. Uwielbienie obejmuje całe nasze życie. Czy to znaczy, że nie mam przychodzić do zboru, aby uwielbiać Boga? No bo mam robić to w tygodniu? To nie chodzi o to, że mam przez cały tydzień uwielbiać Boga indywidualnie i nie robić tego publicznie w kościele. Wręcz przeciwnie. Zgromadzamy się, aby uwielbić Boga tak, jak robiłem to przez cały tydzień. Bo czasami mówimy, ten powszedni tydzień to tak ciężko jest, tak przytłacza mnie. I przychodzę na nabożeństwo i tak jakby w swojej indywidualnej osobie narzucam sobie taki powszedni jakby styl uwielbiania Boga. Ale to nie codzienność naszego życia ma wpływać na nabożeństwo, ale przychodzimy do świętego Boga i to święty Bóg dotyka swoją świętością nas. I to ma promieniować na tydzień, który jest przed nami. Nie ten tydzień powszedni, który przeżywamy, ma wpływać na niedzielne nabożeństwo. To niedzielne nabożeństwo ma mieć wpływ na twoje życie, że w przeciągu tygodnia inaczej żyjesz. Bo spotkałeś się w niedzielę w kościele ze świętym Bogiem, który dotknął ciebie, który poruszył twoje serce. Dlatego mam przychodzić do zboru, aby uwielbić Boga razem z Jego kościołem. Wspólnie uwielbienie to wspólny śpiew. To, co przed chwilą robiliśmy, to jest wspólne śpiewanie, wspólne modlenie się. Bo zgromadzamy się, aby uwielbić Boga, tak jak to, co mówiłem, robiłem przez cały tydzień. Uwielbiałem Go, spotykałem się z Nim. Bo ten wspólny czas na nabożeństwie to jest też nauka Słowa Bożego. I wspominanie śmierci Chrystusa w sposób nakazany przez Niego. Kazanie nie jest przeciwieństwem uwielbienia. Czasami tak gdzieś w myśleniu funkcjonujemy. Jest czas uwielbienia i jest kazanie. I dla jednych nacisk kładą na kazanie, że nabożeństwo to jest nauczanie przede wszystkim, a inni mówią, nie, to przede wszystkim uwielbianie Boga. Te dwie rzeczy nie są przeciwstawne sobie. Ale kazanie jest częścią wspólnego uwielbiania Boga. Jest zarówno świadectwem tego uwielbienia, jak i głęboką zachętą do Niego. Zastosowane nie przez Pawła słowa nabożeństwo staje się zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę znaczenia uwielbienia w Nowym Testamencie. Jeszcze raz wracając do 30 wersetu 2 rozdziału listu do Filipian. Dlatego, że dla sprawy Chrystusowej był bliski śmierci, narażając na niebezpieczeństwo życie, aby wyrównać to, czym nie mogliście, czyli skoro nie mogliście osobiście mi być tu i mi usługiwać, dlatego posłaliście swojego emisariusza, Epafrodyta, aby mi usłużył nabożeństwem w miejsce was. Bo Filipianie gorąco pragnęli osobiście usłużyć apostołowi. Apostołowie, który wszelkie tego rodzaju posługi traktował jak nabożeństwo. Czyli element składowy skupionego na Bogu życia. Skupionego na służbie ustawicznego ofiarowania siebie Bogu. Bo bez względu, apostoł Paweł mówi, bez względu na rodzaj ich posługi, czy to w formie zapomogi pieniężnej, modlitwy, zachęty, głoszenia Ewangelii, czy pomocy okazywanej w inny sposób, apostoł postrzegał ją jako element ich nabożeństwa, czyli służby uwielbienia Boga. A kiedy nie, to co wspominałem przed chwilą, a kiedy nie mogli zrobić tego osobiście, z radością posłali swojego misjonariusza, aby który z narażeniem życia usługiwał apostołowi Pawłowi. I posługa świadczona przez Epafrodyta miała niewiele wspólnego z uczestniczeniem w porannych nabożeństwach niedzielnych. A czy takie postrzeganie uwielbienia jakby umniejsza dzisiejsze nabożeństwa, które mamy? Myślę, że w żaden sposób. Bo takie postrzeganie uwielbienia w żaden sposób nie umniejsza uwagi niedzielnych nabożeństw. Lecz ma na celu uświadomić nam, że w całym naszym życiu powinniśmy okazywać wierne i radosne posłuszeństwo Ewangelii Bożej, tak aby nasze wspólne zgromadzenia były dopełnieniem naszej społeczności z Bogiem przeżywanej w ciągu tygodnia. Nabożeństwo jest tym dopełnieniem, tą ostatnią kroplą w kielichu, który wypełnia ten kielich w całości. Kiedyś słuchałem ukraińskiego kazania, gdzie kaznodzieja, czy białoruskiego, już nie pamiętam, powiedział tak, że jeżeli idziesz do kościoła z myślą, czym zostanie zbudowany, to gwarantuję ci, że wrócisz do domu głodny. Ale jeżeli idziesz na nabożeństwo z myślą, czym ma służyć, bo przez cały tydzień obcowałeś ze swoim Bogiem i idziesz na nabożeństwo, czym ja mogę zbudować innych, czym innych mogę nakarmić, w sensie też i tym duchowym, to gwarantuję ci, że wrócisz do domu pełny. Wrócisz do domu nasycony. Bo nabożeństwo jest dopełnieniem naszej społeczności z Bogiem przeżywanej w przeciągu tygodnia. Bo wspólne zgromadzenia powinny być czasem radości w Panu, przynoszącym odświeżenie poprzez rozważania Słowa Bożego, wyrażanie uwielbienia, dziękczynienia, pogłębiania, też więzi miłości z Panem oraz z innymi wierzącymi. Mamy tą miłość pogłębiać. Mamy radować się też przed Bogiem. Są dziwne słowa zapisane w 4 Księdze Mojżeszowej, jeśli pamiętam, w 14 rozdziale, kiedy Bóg mówi do Izraela o dziesięcinie i mówi, kiedy masz za daleko, aby przynieść tą ofiarę dziesięciny do tam, gdzie jest przybytek, to z sprzedaj tą dziesięcinę, przyjdź do miejsca świętego i zakup, czego zapragnie twoja dusza, do jedzenia, picia, a nawet tam jest mowa o napojach alkoholowych. I raduj się przede mną, bo przebywanie z Bogiem jest radością dla nas. Powinno przynajmniej być radością. Nie jest rzeczą uciążliwą. Nie jest czymś, co ja muszę, znowu muszę iść do kościoła i śpiewać i modlić się. To nie tak ma wyglądać nasze życie. Mamy radować się przed Nim. Mamy uwielbiać Boga całym swoim życiem. Nie na zasadzie, że ja sobie jakąś część zarezerwuję. To sobie zostawię. Boże, 90% będę Ciebie uwielbiał, ale 10% zostawię sobie. Mamy całym swoim życiem uwielbiać Boga, przychodzić do Niego. Albo Bóg jest na pierwszym miejscu we wszystkim w naszym życiu, w tym, co robimy, albo nie jest. Jeśli jest, to Boże słowa, Boże drogi są dla nas cenne i całe swoje życie składamy na ofiarę. Jeśli nie jest Bóg na pierwszym miejscu, to wtedy trwamy w buncie przeciw Bogu i żadna z tych rzeczy, które robimy, nie jest autentycznym uwielbieniem Boga. Bo jeżeli żyję w buncie, to moje uwielbienie jest nieautentyczne. Bo dojrzałe życie jest nierozerwalnie związane z ofiarowaną Bogu służbą zapierania się siebie samego, której niemałą częścią jest krzewienie Ewangelii, czy głoszenie tej dobrej nowiny innej i wspomaganie innych wierzących. Mamy przychodzić, dlatego że na nabożeństwo, dlatego że uwielbiamy Boga w minionym tygodniu, gdzie robimy to w swojej komorze, tym, co robimy, tym, co wykonujemy, co myślimy. A jeśli tego brakuje, to czy naprawdę Bóg jest na pierwszym miejscu w twoim życiu? Kiedy wybierasz między nabożeństwem a jakąś atrakcją i wybierasz atrakcję, bo to jest ciekawsze, to czy Bóg jest naprawdę na pierwszym miejscu w twoim życiu? Czy twoje życie jest uwielbieniem Boga? Mamy całym swoim życiem uwielbiać Boga? To są pytania, które ty zadajesz sam sobie. Czy moje życie jest uwielbieniem Boga? Czy to, co robię, to, co myślę, czy to jest uwielbieniem Boga? Czym żyjesz w ciągu tygodnia? Co ciebie nakręca? To, co mówiłem przy psalmie 150. Co jest twoją pasją? Oglądanie filmów? Wycieczki? Zwiedzanie okolicy, czy świata? Czy to jest twoją pasją? Czy twoją pasją jest przebywanie z Bogiem? I z Jego ludem. I już wychodząc z nabożeństwa zaczynam tęsknić, że i z radością oczekuję, że za tydzień znów spotkam się z Jego Kościołem. Z Jego ludem. I razem będziemy wznosić ręce, razem będziemy modlić się, razem będziemy śpiewać Mu na chwałę i razem będziemy słuchać Jego słowa. Czym żyjesz w ciągu tygodnia? Amen.